tak zwana sprawa księdza Piotra płynęła do prokuratury w Krośnie Odrzańskim w kwietniu tego roku.
Prokurator Zbigniew Fonfera, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zielonej Górze.
I w zasadzie postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem złożonym przez delegata biskupa diecezjalnego zielonogórsko-gorzowskiego do spraw ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym.
To było po spotkaniu z ofiarą. Przypadek miał miejsce w Krośnie, jak dobrze teraz pamiętam, w 1984 albo 1985 roku.
Ksiądz rektor Dariusz Mazurkiewicz, delegat biskupi.
Było to wobec osoby małoletniej poniżej 15 roku życia.
Jednej?
Zgłoszenie mam od jednej, natomiast osoba zgłaszająca wskazała dwie osoby, które mogły doświadczyć podobnych zachowań ze strony podejrzanego. Zostałem przesłuchany przez panią prokurator około 2-3 tygodni po zgłoszeniu. Przekazałem wiedzę, którą na ten temat posiadam. Wiem to, co powiedziała mi ofiara. Miałem też wiedzę na temat tego podejrzanego z teczki personalnej.
Radio Zachód przedstawia Brudne ręce. Reportaż Cezarego Galka.
To się wszystko działo w mojej parafii w Krośnie Odrzańskim.
Artur Nowak, ofiara molestowania.
Miałem 11-12 lat. Byliśmy wychowani w takim drylu katolickim. Przy czym takim obrzędowym, to nie była taka religijność głęboka. Ona była związana właśnie z uczestnictwem w mszach świętych. No wiadomo, komunia, zostałem potem ministrantem. No i pojawił się on, ksiądz Piotr. To była pierwsza parafia księdza. No, miał jakiś taki patent na młodzież. Jakiś taki magnes. Wokół niego zawsze kręciło się dużo młodych osób. W zasadzie dzieciaków, takich nastolatków do 15 roku życia, trochę może czasem też starszych. Ja po czasie się zorientowałem, że w zasadzie to byli sami chłopcy. Myślę, że dałem się złapać na to, że on po prostu zainteresował się mną. To znaczy poświęcał mi swój czas, swoją uwagę, znał deficyty rodzinne związane z tym, że ojczym pił, matka była zajęta pracą, domem, jakimiś takimi nerwami. I tak zbudował tą relację poprzez spowiedź. Zaczęło się wypytywanie o masturbację. Ja w ogóle generalnie myślałem, że tak to powinno być. Ja nie miałem żadnych doświadczeń intymnych. Trochę mnie to krępowało, zawstydzało, no ale autorytet kapłana powodował, że no, byłem w miarę otwarty, w tych rozmowach szczery. Myślę sobie, że konfesjonał, rozmowa z księdza, który jest przewodnikiem duchownym, się jest szczerym, o tym się mówi. No a on się nakręcał, to znaczy generalnie go to bardzo interesowało. Doszło do tego, że zaczął mnie wywozić swoim, pamiętam do dziś, białym małym Fiatem za miasto. No i tam mnie obłapiać, dotykać w miejsca, w które nie powinien dotykać. To było zawstydzające, że ksiądz pyta o te sprawy, o intymność, o seks, o bliskość. Pamiętam, że dziwiło mnie to, kiedy mnie pytał, czy rozmowa z nim mnie podnieca. I to jest pewnie jakiś absurd, ale było mi przykro z tego powodu, że powiedziałem mu, że nie. Że to w ogóle kompletnie mnie nie kręci. Nie? Pomimo tego, że wiedziałem, że to jest zły dotyk, mimo wszystko ta relacja była dla mnie bardzo ważna. Ktoś, kto nie ma żadnych doświadczeń, jest taki strasznie infantylny i naiwny. No i on tą naiwność wykorzystywał. Nie wiem, jak rozmawiał z dorosłymi ludźmi, ale mam przekonanie, że absolutnie by sobie nie mógł na to pozwolić, natomiast dzieckiem mógł.
Czym jest pedofilia?
Jest to przede wszystkim przestępstwo, które pozostawia trwały ślad w psychice pokrzywdzonych. To nie ulega wątpliwości. Taką granicą, która wskazuje na stopień szkodliwości samego czynu, jest to, że czynności seksualnej sprawca dopuszcza się z osobą poniżej lat 15, z małoletnim. Natomiast Jest to przestępstwo ciężkie, jeżeli już mówimy o zagrożeniu karą pozbawienia wolności do lat 12 i czasami wyższą, no to na pewno sam wymiar kary wskazuje na to, że mamy do czynienia z takim przestępstwem. Są to przestępstwa o dużym ciężarze gatunkowym.
On lubił się bardzo przytulać i takie przytulenie ojcowskie było dla mnie bardzo ważne. Ono mi schlebiało, dawało mi jakąś radość. Czułem się, że dla kogoś jestem ważny, że ktoś się o mnie martwi, że interesują moje problemy. Gdyby to oddzielić od tego, co było niewłaściwe w tym postępowaniu, to myślę, że to było nawet dobre i że sporo dzieci tego potrzebuje, niezależnie od tego, jakie deficyty ma w domu, jeśli chodzi o to, co im dają rodzice. No ale dotykanie, całowanie, gdzieś w szyję, w uszy, dotykanie za pośladki i w to miejsce, które jest jakimś takim miejscem najbardziej intymnym mężczyznę, powodowało zawstydzenie, bo pomimo tego, że byłem dzieckiem, no to czułem, że coś nie jest okej, okay, że to jest niewłaściwe. Z drugiej strony nie miałem pewności, no bo nie mogłem tego zidentyfikować z perspektywy dojrzałego człowieka, osoby, która ma jakąś taką wiedzę na temat relacji i granic, które w tych relacjach nie powinni przekraczać. Tworzył, budował taką fajną atmosferę takiego biwaku, zabawy. Można było oglądać u niego filmy, spotykać się z kolegami, a z drugiej strony no, rodzice, bliscy nie mieli nic przeciwko temu, no bo przecież to jest ksiądz. No i ten sam fakt, że nosił sutannę, że poświęcił swoje życie Panu Bogu, powodowało, że tutaj on miał wstęp wszędzie i też dzięki temu ja mogłem z tego skorzystać przez to, że mogłem wrócić do domu późnym jakoś wieczorem. Oczywiście nie poskarżyłem się nigdy mamie. Jako dziecko kompletnie nie przyszło mi to nawet do głowy.
Dlaczego?
W przypadku, kiedy sprawcą jest ksiądz, to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że to jest wielki autorytet. Druga sprawa to jest kwestia takiego rozeznania, co się tak naprawdę dzieje. Dziecko nie ma takiej aparatury językowej, żeby opowiedzieć o tym rodzicom i mieć pewność, że zostanie wysłuchane i ta racjonalizacja, którą przedstawi, będzie na tyle jasna dla rodziców, żeby stanęli po jego stronie. Kolejna kwestia to jest taka, że ten człowiek bywał u nas w domu też. Nie wiem, pił kawę, jadł ciasto. On był osobą, o którym się mówiło, że jest kimś takim nowym, wprowadza jakiś taki świeży powiew, że buduje relacje z młodzieżą. A poza tym to były czasy, kiedy ta religijność była bardzo mocna, to znaczy była peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Myśmy się modlili przy tym obrazie, uczestniczyliśmy w tych nabożeństwach majowych związanych z litaniami do Matki Bożej, później czerwcowych do Serca Jezusa. To były czasy też, mimo wszystko, no jednak komuny. 85, 6 rok to jest czas, kiedy Kościół jest takim oknem na świat w zasadzie, a może przede wszystkim jakąś taką przystanią duchową, taką kotwicą, gdzie człowiek buduje swój jakiś system wartości. No, Kościół był taką naturalną przestrzenią. Ja byłem w rodzinie wychowanej takiej bardzo mocno antykomunistycznej, gdzie księża byli bardzo mocno hołubieni. Mój tato zmarł, kiedy ja miałem 2 lata. Mama została sama z trójką dzieci w wieku tam 30 kilku lat. Ciężko pracowała. I ja nie miałem jakiegoś takiego przykładu, żebym mógł obserwować, jak wyglądają relacje między rodzicami, bo ich po prostu rodzina była zdekompletowana, to jest pierwsza rzecz.
Szukał pan ojca, autorytetu?
Myślę, że każdy chłopiec, a później już dorosły nawet mężczyzna, i w wieku dojrzewania zwłaszcza, który wychowuje się bez ojca, na swój sposób, używając nomenklatury księdza arcybiskupa Michalika, lgnie do autorytetu, do kogoś starszego, chce go naśladować. Chce być dla niego ważny, chce być weryfikowany w jego oczach jako osoba, która się prawidłowo rozwija, słucha tych jego wskazówek. To jest naturalna po prostu potrzeba. To się dało też pewnie we mnie wyczuć, bo pewnie gdybym miał pełną rodzinę, no to nie byłbym takim łatwym łupem. Aż w pewnym momencie chyba zrozumiał, że nie posuniemy się nigdzie dalej, no i zaczął zajmować się innymi chłopcami. Pamiętam, że na swój sposób było mi przykro, byłem o to zdziwiony, zazdrosny, to się wydać może teraz z takiej perspektywy człowieka, który ma 40 kilka lat, zupełnie absurdalne. Absolutnie jest inna sytuacja dziecka, które zostaje napadnięte na ulicy. Kiedy idzie, ktoś go napada, wykorzystuje go i robi mu krzywdę. A zupełnie jest inna, kiedy nadużyciu towarzyszy pewna relacja.
Pedofile, swojego czasu pokusiłem się o takie badanie statystyczne. Są to osoby, które często bądź pracują z dziećmi i młodzieżą, bądź też wyrywkowo mają możliwość współpracy z takimi małoletnimi osobami. Często są to nauczyciele, są to księża, ale są to również prawnicy. W zasadzie każda grupa zawodowa. Corocznie mamy zarejestrowanych, a w konsekwencji prowadzonych ponad 120 postępowań.
W jakiej skali?
Całego Okręgu Zielonogórskiego.
To jest sporo.
Uważam, że jest to duża liczba, a ostatnio w ubiegłym roku zanotowaliśmy takich postępowań prowadzonych ponad 140. Prawdopodobnie ilość takich postępowań wynika też z tego, że osoby po wszelkiego rodzaju programach medialnych ośmielają się i częściej apelują do nas o pomoc.
Sytuacja, w której domniemanym sprawcą jest ksiądz, jest dla Was też dość specyficzna, bowiem z drugiej strony macie partnera. Czy ten dualizm ustalania faktów jest zgodny z polskim prawem?
Jest zgodny, z tym, że jeżeli chodzi o samo prowadzenie postępowania przygotowawczego, myślę, że prokuratorzy stoją na stanowisku, aby w momencie, kiedy takie zgłoszenie następuje, jeżeli pokrzywdzony zgłasza władzom kościelnym o takim zdarzeniu, to wolelibyśmy, aby Kościół natychmiast powiadamiał o takim zdarzeniu prokuratora, ponieważ niezależnie od pewnych uregulowań i od możliwości prowadzenia postępowań również przez Kościół, pierwszeństwo w prowadzeniu takich postępowań ma prokuratora, policja, ponieważ to są organa, które wykonują i realizują ustawodawstwo w danym kraju.
A dzieje się inaczej?
Akurat przykład tego postępowania, o którym teraz mówimy, to jest dobry przykład, bo tak jak już wspomniałem, postępowanie zainicjowane zostało właśnie zawiadomieniem złożonym przez przedstawiciela Kościoła. Natomiast wiem, że w kraju bywa to różnie, a powszechnie wiadomo, że zdarzyły się przypadki, kiedy Kościół takie przypadki zgłoszone Kościołowi nie zgłosił bądź ukrywał.
Zdarza się czasami, że prokurator odmawia wszczęcia postępowania z racji przedawnienia.
Często?
Zdarza się.
W Kościele prowadzicie również własne postępowanie wyjaśniające.
Tak. Kościół ma prawo, jest instytucją autonomiczną i ma prawo do wewnątrz kościelnych postępowań. Relacja ofiary była spójna, nie ma zastrzeżeń co do wiarygodności ofiary, więc następuje zgłoszenie. W tym samym mniej więcej czasie, co zgłoszenie do prokuratury została przekazana do Kongregacji Nauki Wiary, z tym, że ten ksiądz już wcześniej z powodu innego przypadku był zgłoszony do Kongregacji Nauki Wiary, także...
Przypadku związanego z pedofilią?
Tak, tak, też z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
W tej samej parafii, w tym samym czasie?
Nie.
A mogę wiedzieć, w jakim to było czasie?
Nie. To nie była sprawa prokuratorska, dlatego że tam nie dotyczyło to osoby poniżej 15 roku życia i czynności nie były aż tak wyraźne, jak w tym przypadku z Krosna. Natomiast pewne podejrzenia były i żeby zachować zgodność z procedurami wewnątrzkościelnymi, sprawa została zgłoszona bodajże w styczniu, także ta sprawa, o której teraz mówimy, to jak byłoby uzupełnienie materiałów o tym księdzu do kongregacji. Czekamy cały czas na decyzję kongregacji, wyznacza sposób postępowania na terenie diecezji.
Jakie to są możliwości?
Postępowanie karne w sądzie kościelnym, naszym diecezjalnym, albo postępowanie...
Czym to może skutkować?
Całym katalogiem kar. Trudno w tym momencie przesądzać, ale sędziowie, czy powiedzmy audytor, który występuje w imieniu biskupa w procesie karno-administracyjnym, mają cały wachlarz kar od odsunięcia z pracy dziećmi z młodzieżą, od całkowitego odsunięcia od duszpasterstwa, aż także, ale to już wtedy za zgodą Kongregacji Nauki Wiary, do usunięcia ze stanu duchownego.
Czy są to wszystkie zgłoszenia, o których wie ksiądz w sprawie księdza Piotra, czy też może coś jeszcze?
Są jeszcze zgłoszenia dotyczące przypadków mogących mieć miejsce w 2014 czy 2015 roku. One są na etapie wstępnego procedowania. To już zostały zgłoszone do prokuratury, ale prokuratura bada również z naszej strony. Te przypadki zostały zbadane i również przesłane do Kongregacji Nauki Wiary.
Czyli w tym przypadku nie będzie zachodziła ewentualność przedawnienia?
Jeżeli te czyny potwierdzą się, oczywiście nie.
tamtym czasie ja nie przyglądałem się relacji tego księdza z innymi młodymi ludźmi. Siłą rzeczy byłem skupiony na sobie. Rozmowy na ten temat, co się w zasadzie wydarzyło, to się zaczęły później. Ja na wiele lat wyjechałem z Krosna, odbyłem studia.
Zapomniał pan o tym?
Tak, ja to zupełnie generalnie wyrzuciłem sobie z pamięci. To jest trochę inna specyfika, ja nie dyskredytuję nadużyć wobec kobiet, ale no jest pytanie o to, jak to, jakim ty jesteś facetem, dałeś się wykorzystać, no to jest taka męska duma.
Ale był pan dzieckiem wtedy.
No tak, ale nie potrafiłem tak spojrzeć na ciebie ze zrozumieniem, ze współczuciem, żeby siebie w ogóle o to nie obwiniać. Ja się czułem po prostu popsuty trochę, popsuty, no, pokalany. Nie było znaczenia, czy ja ponosiłem za to winę, czy nie ponosiłem winę, tylko liczył się sam fakt. A myślę, że w naszym społeczeństwie jeszcze jakiś czas temu osoby, którym się przydarzyło coś przykrego, byli traktowani tak jak trędowaci. To nie było takiej narracji jak teraz, że to doświadczenie może nas, jak mówi zresztą święty Paweł, wzmocnić. No bo to jest pewne myślenie jakiejś takiej elity mimo wszystko, tak myślę sobie do dziś. Takie oczywiście bardzo poprawne. Natomiast w czasie, myślę, takiego mojego dojrzewania już jako młodego mężczyzny, no to jednak ten wstyd był na tyle silny, że absolutnie nie myślałem o tym, że usprawiedliwiamy to, że byłem dzieckiem i tak naprawdę nie ponoszę za to winy.
Uważam, ponieważ kilka takich postępowań prowadziłem, że są to sprawy najtrudniejsze do udowodnienia. Należy zauważyć, że tego rodzaju czyny popełnione są najczęściej bez świadków. To jest oczywiste. I w takiej sytuacji mamy do czynienia często z przeciwnymi relacjami. Niemniej jednak i w takich sytuacjach udaje nam się doprowadzić do tego, że typowany sprawca przyznaje się i wskazuje, opisuje przebieg czynów, no i poddaje się karze.
Ile spraw zgłoszonych do wyjaśnienia jest kierowanych później do sądu?
Mniej więcej 1/6. Powody tego są różne. Albo materiał dowodowy zebrany przez prokuratora nie daje podstaw do formułowania zarzutów w pierwszej kolejności i do kierowania aktu oskarżenia, albo też osoby w trakcie pokrzywdzone, w trakcie postępowań wycofują się, albo, co jest teraz częstą sytuacją, natrafiamy na przeszkody natury prawdy i po prostu następuje przedawnienie ścigania. Kiedy już dochodzimy do sytuacji, że ustalamy dokładną datę, mniej więcej przynajmniej datę, w której miałoby dojść do popełnienia czynu i jeżeli stwierdzamy, że nastąpił okres przedawnienia, no to prokurator zmuszony jest takie postępowanie umorzyć. Prokurator rejonowy w Krośnie przesłuchał w charakterze świadka tego księdza, który złożył zawiadomienie i w zawiadomieniu tym wskazane zostały 3 osoby, przy czym ustaliliśmy jak dotychczas adres zamieszkania jednej z tych osób wskazywanych jako pokrzywdzona. No, na razie sprawa utknęła w punkcie martwym, dlatego że zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrzywdzonego przesłuchuje sąd. My wysłaliśmy wniosek do sądu właściwego w województwie wielkopolskim, aby przesłuchać tam pokrzywdzonego, ponieważ on tam teraz zamieszkuje. No natomiast sąd po 2 miesiącach odesłał nam nasz wniosek do sądu w Krośnie, aby tamten sąd przesłuchał. No a sąd krośnieński jeszcze nie wyznaczył terminu przesłuchania. Na razie więc oczekujemy.
Panie prokuratorze, moim zdaniem w tak poważnej sprawie, o czym mówiliśmy, no to dość wolno działa ten wymiar sprawiedliwości. Dlaczego tak się dzieje?
No trudno mi powiedzieć. Tutaj nie będę się wypowiadał w imieniu sądu. No, z naszej strony było działanie w miarę szybko. No, zaraz po otrzymaniu zawiadomienia i wdrożeniu postępowania z takim wnioskiem wystąpiliśmy.
Wspomniał pan o tym, że są wskazane 3 osoby, które mogą mieć status osoby pokrzywdzonej.
Co do pozostałych osób mamy tylko dane w postaci imion i nazwisk i nic poza tym. Ale z tym, że myślę, że po przesłuchaniu tego pierwszego świadka dojdziemy do tych osób.
Czy wszystkie sprawy, które dotyczą pedofilii są prowadzone właśnie w taki spokojny, mówiąc delikatnie, sposób?
To tutaj trzeba wziąć pod uwagę sytuację tego rodzaju, że to są czyny, które popełnione zostały w pewnej odległości, że tak powiem, czasowej. I tutaj nie ma jako takiego ciśnienia na nas, abyśmy tutaj bardzo przyspieszali, no bo te sprawy już mają swoją historię. Natomiast no, procedury są takie, jakie są.
Ale podobno wśród osób, które mogą być pokrzywdzone, jest osoba, która była molestowana stosunkowo niedawno. Nie wiem, czy pan wie o tym.
Tego nie wiem.
Patrząc na doniesienia medialne ostatnich czasów i reakcje na nie, można by ulec wrażeniu, że ta sprawa cała jest dla Kościoła jako instytucji zaskoczeniem wręcz.
Istniała świadomość tego, że niektórzy z duchownych dopuszczają się tego typu przestępstw. W naszej diecezji już kilka lat temu wydaliśmy im stanowczą walkę, także w ogóle nie byliśmy zaskoczeni. Dlatego, że to mogę powiedzieć, dwóch duchownych zostało skazanych. Jeden na karę pozbawienia wolności, drugi ograniczenia wolności. W kilku innych przypadkach procedowaliśmy sprawy, ale one dotyczyły przestępstw typowo kanonicznych, czyli czynów wobec osób powyżej 15 roku życia. Tutaj prawo kanoniczne jest bardziej restrykcyjne i penalizuje wszystkie czynności seksualne dokonane wobec osób poniżej 18 roku życia. Po filmie Panów Sekielskich oczywiście zgłaszały się ofiary, zgłaszały się cały czas, ale zasadniczo dotyczą one tych duchownych, których postępowania my już prowadziliśmy. Jakby ten film nie zrodził w naszej diecezji żadnej nowej jakości.
No tak, ale wydaje się, że te działania, które były prowadzone, jak ksiądz mówi, od lat, nie były wystarczająco skuteczne.
Znaczy, jeżeli chodzi o naszą diecezję, mogę powiedzieć, że one były skuteczne. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że w niektórych diecezjach czy też instytutach zakonnych w Polsce nie było należytej staranności, bo normy były. Pozostawało pytanie o przestrzeganie tych norm.
Po wielu, wielu latach, po terapii, bo ja miałem problem z alkoholem, z narkotykami, rozmawiałem z terapeutą i do tego wróciliśmy. I on mi powiedział, że to jest bardzo ważne w moim życiu, że ja przed tym nie ucieknę. I użył chyba takich nawet słów, że muszę wrócić do tego małego chłopca i tą sprawę po prostu załatwić. Bo jeżeli nie załatwię, to ona będzie mi ciążyć i będzie gdzieś mi wychodzić po prostu w życiu.
W taki sposób ta sprawa powróciła?
Tak, dlatego że pomyślałem o swoich relacjach z kobietami na przykład, pewnej nieśmiałości.
Kiedy to było?
3 lata temu. To było niedawno stosunkowo. Natomiast byłem już na tyle dojrzałym człowiekiem, że to mnie ciekawiło, to mnie zainteresowało. Już przed tym nie uciekałem, tylko pomyślałem sobie, że to może mi pomóc. I myślę, że to przepracowałem. Szczęśliwy taki zbieg okoliczności polegał na tym, że trafił do mnie chłopak, który był osobą wykorzystaną przez księdza. To w ogóle była kuriozalna sytuacja, dlatego że nie mieliśmy żadnych świadków. To było słowo przeciwko słowu. Chłopak po jakichś licznych perypetiach związanych...
To znaczy trafił do pana jako do prawnika? Bo
tak,
pan jest prawnikiem,
tak? Tak, trafił do mnie jako adwokata chłopak, Szymon. Taka duża autodestrukcja u niego była. I opowiedział mi o księdzu, który wykorzystywał go, kiedy miał niespełna 15 lat. I ja zobaczyłem w tym chłopaku trochę siebie, bo... Tam była podobna sytuacja, może nawet jeszcze bardziej dramatyczna, dlatego że jego rodzice wiedzieli o tym, że ksiądz nadużył zaufania tego chłopaka, bo gdzieś jacyś koledzy w trakcie wyjazdów księdza z tym chłopakiem zobaczyli, że zachowuje się niewłaściwie. Ten ksiądz klęknął przed tymi rodzicami, za wszystko przeprosił, powiedział, że on więcej tak nie będzie, po czym znowu przyjeżdżał do domu na kawę, bo wcześniej miał doskonale rację i robił po prostu to samo w sposób ordynarny. On go po prostu gwałcił. Sprawa trafiła do archidiecezji poznańskiej, oprócz tego, że toczy się postępowanie karne i w trakcie tego postępowania ten ksiądz przyznał się do wszystkiego. On po prostu pękł. Ten człowiek już nie jest księdzem. I potem na mojej drodze pojawiło się wielu innych pokrzywdzonych. I zacząłem rozmawiać z tymi ludźmi, pomagać im przy sprawach, mówić, co mają zrobić, pisać jakieś pisma. Z żoną, która jest... psychologiem, moja żona jest psychologiem, postanowiliśmy jakoś, żeby ta krzywda tych ludzi wybrzmiała.
Kiedy ta sprawa nabrała oficjalnego biegu?
Ja poznałem redaktora naczelnego Więzi, to jest takie katolickie, bardzo postępowe pismo Zbigniewa Nosowskiego. I on mnie zagadywał czasem na Messengerze, wymienialiśmy się jakimiś doświadczeniami, bo więź to środowisko, które od wielu, wielu lat już pozycjonuje bardzo ten temat nadużyć. I od słowa do słowa powiedziałem mu, dlaczego ja się w ogóle tym zajmuję, że sam byłem pokrzywdzony. No i mnie bardzo mocno namawiał, żeby tą sprawę zgłosić w kurii. Dostałem telefon do księdza, który mi się tym zajmuje w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, to jest rektor seminarium, ksiądz Darek Mazurkiewicz. I napisałem do niego maila, on do mnie odzwonił i powiedział, że bardzo mi dziękuję, że o tym mówię. Dodał mi odwagi, mówiąc, że on wie, że ten ksiądz ma takie historie po prostu gdzieś tam na sumieniu, a natomiast jest to na tyle słabe, że w zasadzie nie wiedzą, co mają z tym zrobić, no bo jest jakieś jedno postępowanie już kanoniczne i to mnie już zainteresowało, tak, że jednak jest ktoś, kto po prostu o tym powiedział i zaproponował, żebyśmy się spotkali. Umówiliśmy się w Poznaniu. Ksiądz był po cywilnemu ubrany, porozmawialiśmy sobie na ten temat. Ja mu opowiedziałem o tej historii, miał jakieś takie doświadczenie, jak o tym rozmawiać. To nie była taka urzędowa rozmowa. Przekazał to biskupowi oraz wszczął postępowanie i okazało się, że on, myślę o tym księdzu Piotrze, jest już odsunięty w ogóle od pracy z młodzieżą. Nie może krzywdzić dzieci. No i potem był film Sekielskiego, gdzie spontanicznie na planie o tym publicznie powiedziałem, bo stwierdziłem, no co ja będę tu wymyślał, jak on mnie pyta, dlaczego ja się tym zajmuję. No przecież to nie jest nic przyjemnego. To przyjemne to może być zbieranie znaczków, chodzenie na grzyby albo, nie wiem, chodzenie po górach. Natomiast to nie jest przyjemny temat. I aż takim altruistą, który się rzuca w wir pomocy innym bez żadnego powodu, raczej chyba nie jestem. I powiedziałem wprost o tym, co mnie spotkało. I dostałem dużo takich informacji zwrotnych od kolegów właśnie z tych czasów. W międzyczasie ksiądz Mazurkiewicz jeszcze przed emisją filmu zawiadomił o tym prokuraturę i wiem, że toczy się to postępowanie w prokuraturze.
Był pan wzywany do prokuratury?
Nie, jeszcze nie byłem wzywany do prokuratury, natomiast wiem, że będę przesłuchiwany przed sądem. Jest taka procedura. Dowiedziałem się też, że toczą się inne postępowania dotyczące tego księdza i to nie są historie sprzed 20 lat, ale to są historie świeże.
Do mnie trafiają przypadki zgłoszenia od ofiar, czy od bliskich ofiar, które doświadczyły jakiejś przemocy seksualnej ze strony osób duchownych, czy też innych osób pracujących w strukturach kościelnych.
Dużo jest takich zgłoszeń.
Mamy dwa potwierdzone przypadki, bo one zakończyły się wyrokami skazującymi na forum państwowym. Jeden z tych jest na forum kanonicznym zakończony, jeden jest na forum kanonicznym, trwa. On jest chwilowo zawieszony z tej racji, że ten ksiądz przebywa w więzieniu i też nie można go trochę przesłuchać, więc jeszcze.
Czy ten ksiądz pierwszy przestał być księdzem?
Nie, w żadnej sprawie nie została orzeczona kara wydalenia ze stanu duchownego. Wynika to stąd, że oczywiście my mówimy o pedofilii i pod ten termin, zwłaszcza w tym medialnym wydźwięku, podkładamy wszystkie czynności mające charakter seksualny. Ale jednak należy widzieć całą paletę różnego rodzaju przestępstw, bo czasami przestępstwo, bo to już jest przestępstwo, kończy się na nakłanianiu i próbie podejmowania kontaktu seksualnego, a czasami, na szczęście w naszej diecezji tego nie było, no ale w innych sytuacjach wiem o tym, że były, może na przykład dojść do gwałtu. Jednak pomiędzy nakłanianiem do czynności seksualnych a gwałtem jednak jest pewna rozpiętość.
No tak, ale intencja, która jest realizowana, jest jakby w trakcie, to jest już początek no, tego czynu, który później będzie bardzo
tak jest.
Mocno osądzony.
Jest początek i dlatego należy takiego sprawcę ukarać. Tylko nie w taki sam sposób, jak osobę, która dopuściła się już czynu. Natomiast nie w każdym przypadku należy usuwać osobę ze stanu duchownego. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Mamy do czynienia z przypadkiem czynu na przykład wobec osoby, która ma lat 16. Załóżmy, że w tym momencie ukażemy sprawcę wydaleniem ze stanu duchownego. Ten człowiek wsiąka w społeczeństwo. Jako, że według prawa polskiego nie popełnił przestępstwa, mając uprawnienia pedagogiczne, może zostać gdzieś wychowawcą kolonijnym, trenerem, opiekunem. Bardzo wiele może mieć zawodów, w których będzie miał kontakt z dziećmi i młodzieżą. W tym momencie nie ma nad tym człowiekiem już żadnej kontroli.
Bardzo denerwuje ludzi, jeżeli ksiądz jest przenoszony do innej parafii na drugim końcu Polski bez informacji o tym, że jest to ksiądz pedofil.
Do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Sytuacja na pewno jest gorsząca, bo były takie sytuacje i okazuje się, że przenoszenie księdza jakby nic nie zmienia w jego postępowaniu. To zresztą trudno w ogóle nazwać to karą.
Właściwie sprzyja bezkarności.
Tak jest, więc takie sytuacje na pewno nie powinny mieć miejsca.
Można by rzec, że problem, o którym mówimy, nie jest nowy, jeżeli chodzi o Kościół katolicki.
Biskupi czy ordynariusze na tych terenach widzieli o takich sytuacjach.
Ksiądz profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor habilitowany Dariusz Śmierzchalski-Wachocz.
Mogły być pojedyncze wypadki, natomiast często to był powód do pozyskania jakiegoś duchownego. Zasada wykorzystywania jakiejkolwiek słabości księży była masowo wykorzystywana. Oczywiście było później tak, że jeżeli ktoś taki poszedł już na współpracę, czy nawet intensywnie pracował, bo są takie przypadki, mamy na przykład w Szczecinie taki przypadek, że ksiądz zmarł w latach 80., pod koniec lat 80., ale pracował praktycznie do końca. Nie zachowała się teczka, zachowała się półka. Wielokrotnie nagrodzony za sukcesy pracy operacyjnej. Ale z drugiej strony ci ludzie byli kryci, także w tych sprawach moralnych. Otworzyłem nowy projekt badawczy, byłem czwartek pierwszy raz, jutro też się wybieram.
Do Poznania, tak?
Do Poznania, tak, IPN-u. Temat taki, życie moralne, duchowieństwa. Z tego względu, że myśmy zamknęli sprawę lustracji w 2010 roku, przestała pracować komisja, minęło 9 lat i pojawiły się nowe dokumenty po prostu. I trzeba to przeanalizować, tym razem z innego punktu widzenia, nie tylko kwestii współpracy, ale też tego obciążenia moralnego. Bo właściwie można powiedzieć, to i tak już jest taniec na grobach, bo właściwie to już tylko garstka została tych ludzi, którzy funkcjonowali w tamtym okresie czasu i szli na współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Kogoś pozyskano i rozciągano na nim parasol, to nawet jeżeli w środowisku, parafii był taki sygnał o takich problemach, no to Służba Bezpieczeństwa podejmowała odpowiednie działania operacyjne, żeby tę sprawę wyciszyć. Jeżeli do biskupa dochodziły takie głosy, to podejmował działania, tam kontakty z kobietami, czy inne jakieś sytuacje, powiedzmy, no to starano się z jakichś tam eksponowanych urzędów usuwać. Natomiast no pamiętajmy, na tak ogromną jednostkę jak nasza, w tym wypadku te 44 tysiące, no każdy duchowny był na cenę złota w tej sytuacji. Choć mówię, no i z tamtego punktu widzenia i dzisiejszego jest to niedopuszczalne, jest nie do przyjęcia. Mówimy tu nawet przez analizę też teczek tych kapłańskich, to są to pojedyncze wypadki, żeby oficjalnie kuria Czakiewiczakiem wiedziała. Mhm. A zwłaszcza jeżeli teraz po w 2006 roku weszła sprawa tych tematów lustracyjnych, to praktycznie 90 parę procent tych, którzy mieli z tym problemem, to byli ludzie zwerbowani już przez Służbę Bezpieczeństwa. I to nie tylko w skali współpracy z Służbą Bezpieczeństwa terenową, ale też z pionem Departamentu Pierwszego.
Teraz wiele się mówi właśnie o pedofilii w Kościele przy okazji filmu, ale nie tylko. Większość tych relacji dotyczy czasów minionych, czyli lat 80., lat 90.
Dzisiaj te rzeczy po prostu wypływają jak zajączki z kapelusza, że tak powiem. Mówię, jeżeli byśmy się tak uczciwie przyjrzeli, to każde środowisko miało czarne owce i to pewnie, oczywiście, jako też ksiądz muszę uznać, że no, od duchownego wymaga się więcej. Jest tym autorytetem moralnym, jest tym przewodnikiem sumienia, wiadomo. Jest to pewien problem, no, który na pewno musi się Kościół zmierzyć dzisiaj, ale nie w formie prania brudów publicznie. Kościół ma swoje mechanizmy, sposoby. 20 pracuje, pojawia się jeden, który po prostu potrafi przekreślić wszystko i trzeba zaczynać praktycznie wszystko.
Jeden owoc potrafi zepsuć.
Dokładnie.
Cały zbiór, tak to jest.
Ja patrzę jako historyk Kościoła. Trzeba powiedzieć, że Kościół składa się z grzeszników, lepiej czy gorzej nawróconych. I wśród wiernych, i po stronie duchowieństwa. Następuje samo oczyszczenie, wyciągnięcie wniosków, bo Kościół, pamiętajmy, jest to instytucja, która trwa bez przerwy ponad 2000 lat.
Podobno to ciężki czas dla księży biskupów, bo trzeba wybierać między interesem Kościoła, a interesem pokrzywdzonych.
Pokrzywdzeni to też Kościół i tutaj nie możemy tak stawiać sprawy.
Ksiądz biskup Tadeusz Lityński. Biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski.
Natomiast w tym okresie, kiedy jesteśmy świadkami i uczestnikami debaty medialnej, czy takiego medialnego, tutaj mocnego doniesienia o niektórych przypadkach, pomijam aspekt, czy tam jest to rzetelnie oparte o fakty, bo tutaj niestety mamy też wiele przykładów mijania się z prawdą. Natomiast są i ten ostatni okres czasu zwrócił uwagę na takie zdarzenia, takie fakty, które mówią jednoznacznie o bólu i cierpieniu niewinnych dzieci, które zostały skrzywdzone. I tutaj nie ma żadnej wątpliwości. To jest ból i cierpienie, to jest jakby pierwsza teraz odsłona tego okresu, który ukazuje nam, że mamy do czynienia z bólem i cierpieniem niewinnych dzieci, skrzywdzonych przez niektórych kapłanów, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Drugi taki aspekt, który też trzeba zauważyć, że dla Kościoła jest to teraz czas, w którym dotykamy tematu także podważania zaufania do także misji kapłańskiej i to duchowni przeżywają też bardzo mocno, ale też wierni w relacji z duchownymi mogą mieć pewne wątpliwości. To też rzuca pewien cień na misję Kościoła i z tym się też musimy uporać, żeby jasne i klarowne, czyste były intencje. I trzecia to myślę też taki aspekt, który nie można pominąć w tym czasie. To jest na zamówienie pewne
polityczne.
Nie chciałbym tego tematu.
Mówmy o tych, którzy są zainteresowani. Najczęściej dzieci, które straciły nie tylko zaufanie do autorytetu, ale po prostu zostały skrzywdzone, bo to jest przestępstwo. Pedofilia jest przestępstwem. Z drugiej strony nie wszyscy księża sprostali wyzwaniom, które niesie kapłaństwo.
Tutaj trzeba jeszcze zauważyć jedno, że te dzieci, które zostały skrzywdzone, one dorastały w poczuciu krzywdy. Dzisiaj są już ludźmi dorosłymi, mają swoje życie dorosłe, ale balast tego doświadczenia bolesnego niestety bardzo mocno ich okaleczył i oni tutaj nie mogą sobie często z tym poradzić. I jeśli mamy te rozmowy i kontakty, które diecezji ma tutaj delegat do spraw ochrony nieletnich, bo jest jakby takim pierwszą osobą w tym kontakcie, to właśnie jest też cierpienie i ból tych osób.
Ludzie często zarzucają instytucjom kościelnym, urzędnikom kościelnym, że tak się wyrażę, czyli funkcyjnym księżom, może nie zmowę milczenia, ale coś takiego, że zamiata się problem pod dywan.
Tak bym nie stawiał sprawy. Proszę mi wierzyć, że żaden temat, który siekolwiek pojawia, nie jest zamiatany pod dywan. Bo jeżeli nawet nie upublicznia się go, nie głosimy tego na dachach, to z tego prostego względu chronić tę osobę i chronić rodzinę, chronić środowisko. My potrzebujemy wartości. Ewangelia, nauka Jezusa jest to pozytywny przekaz, jest to radosne głoszenie afirmacji życia miłości. Natomiast pojawiają się, tak jak w żywym organizmie pojawia się komórka rakowa i nie przypatrujemy się, aż ona się rozrasta, ale nieraz ona jest niewidoczna. Nieraz dopiero po jakimś czasie nagle odkrywamy, że coś się stało. Ale to nie znaczy, że zostawiamy to, tylko reagujemy. Jest takie też oczekiwanie, żeby zachować ich też prywatność. Najczęściej chcą powiedzieć o tym dyskretnie i takie rozmowy są.
Jeżeli już o tym mówimy, jak wygląda system ochrony interesów dziecka właśnie w Kościele katolickim?
Najpierw formacja do kapłaństwa, by osobami duchownymi zostawały jedynie osoby o dojrzałej osobowości, także ukształtowanej w tej sferze psychoseksualnej.
Czy ten system dobrze działa na tym etapie?
Żaden system nie jest szczelny. Tak jest z każdym zawodem. No nie możemy powiedzieć, nie wiem, że policjant nie przejdzie na sądy przestępców, że prokurator nie będzie współdziałał w jakimś przestępstwie.
A to jest szczególna pokusa, jak już później ksiądz pracuje na przykład w parafii jako wikary.
Tutaj papież Franciszek bardzo wyraźnie mówi, że jednym z czynników wpływających na tego typu czyny w Kościele jest jednak jakiś rodzaj klerykalizmu. Czyli stawiania osób duchownych wyżej w danej społeczności, co może prowadzić do takiego poczucia bezkarności i ukrywania sprawców.
Rząd dusz, tak?
Z tym można się zgodzić. Proszę zobaczyć, młody wikariusz, chłopak 25, 6, 7, 8-letni, nagle w parafii, zwłaszcza w małej miejscowości, czy jakiejś wiejskiej, czy jakiejś niewielkim miasteczku, staje się kimś ważnym i rozpoznawalnym. Inny człowiek musi często pracować jakiś czas na ten autorytet, który osiąga w danej społeczności, a tutaj taki autorytet czasami jest, albo wydaje się, że jest nadawany z urzędu. To może rodzić, zwłaszcza w młodym człowieku, pokusę myślenia, że jest kimś wyjątkowym. Drugi element prewencji to jest budowanie programów i docieranie z edukacją do wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Takie się miało wrażenie w Polsce, w tym medialnym natłoku, że co drugi ksiądz Teraz się okazuje, że na ponad 27 tysięcy jest 85 tych, którzy zostali skazani, więc też jest wierni, też, bo ja mam, otrzymuję takie głosy od wiernych, że dlaczego my też nie domagamy się, żeby wyraźnie inne grupy się też ujawniły. A jest tylko taki mocny przekaz. To nie zmienia faktu, że każdy jeden przypadek jest dla nas bardzo wstydliwy, bardzo bolesny i wymaga też oczyszczenia. I to, co powiedział Pan Jezus, po prostu trzeba czuwać.
No tak, ale statystyka to jakby jedno, ale z drugiej strony ksiądz to przecież nie zawód. Jest to w pewnym sensie zawód, powołanie. Ale to jest powołanie. Tu mówimy tak. O tym, że jest to jakiś boski element w tym wszystkim, więc jakby wymagania w stosunku do księdza to jest rzecz szczególna, czyli te 85 przypadków trzeba by było jednak przemnożyć przez jakąś tam liczbę. Proszę, jaką ksiądz proponuje liczbę tutaj dać?
Jeżeli pan zwrócił uwagę, że na 12 apostołów ten jeden był, który zdradził. Tu, proszę mi wierzyć, jak mamy 580 księży w diecezji, chociażby dzisiaj, 120 zakonników, mamy kilka przypadków. Przyjechał arcybiskup Sicluna z Rzymu i przedłożył najnowszy dokument papieża Franciszka odnośnie postępowania w kościele. I jednocześnie też usłyszeliśmy słowa, które wyjaśniają całą procedurę postępowania, bo były szczegółowe pytania. Przekaz jest jednoznaczny, należy bezwzględnie chronić Kościół przed tymi, którzy popadają w jakąś sytuację słabości, upadku, grzechu i naruszają godność i także dobro dzieci małoletnich, a nawet też teraz jest nowa kategoria, także przestępstwa. Bardzo mocno zaakcentowano osoby, która jest na przykład chora w szpitalu. Za wszelką cenę należy ochronić i oczyścić. W kościele nie ma miejsca na tego typu zachowań.
Ksiądz ma wsparcie, tak? No bo jest ksiądz pełnomocnikiem biskupa. Ma ksiądz wsparcie w papieżu Franciszku, który wyraźnie określił, jaki jest stosunek kościoła do pedofilii, do tego wszystkiego i tak dalej. No ale to nie zmienia faktu, że ksiądz został wybrany do posprzątania bałagadu, który zdarzył się, tak? No i co w związku z tym?
Znaczy, jak zostałem mianowany jeszcze przez poprzedniego biskupa delegatem do spraw ochrony dzieci i młodzieży, no to wydaje się, że celem była rzeczywiście ochrona, czyli zabezpieczenie praw dzieci i młodzieży. Przy okazji oczywiście ukarania sprawców, ale od tego w ostateczności są sądy czy powszechne, czy kościelne.
No ale czuje ksiądz jakąś misję w tym, co ksiądz robi, czy to jest konieczność? Po prostu biskup wyznaczył i trzeba zrobić.
Zawsze jest misja. Znaczy, zależy mi na tym, żeby dzieci i młodzież w strukturach kościelnych były bezpieczne. Z tym też się wiąże wiarygodność kościoła. Kościół ma być wiarygodny, jeżeli ma głosić Ewangelię w sposób skuteczny, to jest to nasz tester, jeżeli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży. Trudno uzyskać wiarygodność, jeżeli nie będziemy transparentni w tych sprawach. Jezus mówi, kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, lepiej, żeby mu kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w odmęty morza. To jest przestroga, że jeżeli nie zadbamy o dzieci, o młodzież, jeżeli okaże się, że dalej będą próby krycia poszczególnych przypadków przestępstw, no to w tym momencie tracimy całkowicie wiarygodność, a do tego nam nie wolno dopuścić.
Czy ta świadomość w kościele jest powszechna wśród księży?
Myślę, że biskupów. Rodzi się. Jeżeli ona jeszcze nie jest powszechna, to myślę, że z każdym dniem rodzi się coraz bardziej.
Teraz przyszedł taki nowy moment, kiedy dzięki historiom tych ludzi poznałem też siebie, nauczyłem się sobie przyglądać, zrozumiałem, z czego wynikają moje doświadczenia, niepowodzenia i chyba wróciłem już do tego chłopca, który miał 11-12 lat, który nie wiedział, jak się zachować. Zobaczyłem go i wyjaśniliśmy sobie już, wiem, że to jakaś taka przenośnia może, ale chyba tak to trzeba opowiadać, co się wydarzyło, że nie ponoszę za to żadnej odpowiedzialności, że trudno też winić za to, nie wiem, moich rodziców, mojego otoczenia. Zdarzyło się, że wśród wielu wspaniałych ludzi, bo ja poznałem wielu wspaniałych księży, do dziś się z nimi przyjaźnię, pojawili się ludzie, którzy nadużyli tego swojego kapłaństwa po to, żeby realizować jakieś swoje osobiste interesy, chuć swoją zaspokajać. I dzięki temu myślę, że gdzieś dojrzalej po prostu na to wszystko patrzę i już jakoś mi jest mniej potrzebne generalnie zajmowanie się tym tematem. Bardzo fajną rzecz mi powiedział, która mi też bardzo pomogła, ksiądz Krzysztof Mondel, to jest jezuita, który był molestowany, kiedy był dzieckiem, przez księdza. Jest kapelanem, na co dzień opiekuje się umierającymi ludźmi i powiedział mi, że absolutnie nie można stygmatyzować pokrzywdzonych, że on też usłyszał w zakonie, jak był wykorzystany, że ty pewnie też będziesz wykorzystywał. Pomyślałem sobie, że to jest strasznie okrutne, jak trzeba być dojrzałym człowiekiem, żeby sobie z tym poradzić, żeby no, w najbliższej rodzinie, wspólnocie zakonnej się słyszy taką no, straszną rzecz, bardzo to boli, wydaje mi się. A on powiedział, że nie, że właśnie to było mu potrzebne jeszcze bardziej, żeby zrozumieć, że on może pomóc innym ludziom. I wiemy, że on bardzo im pomaga i też dzięki temu spotyka się właśnie z tym małym chłopcem, który był wykorzystany i przekuwa to na wielkie dobro. Każdemu, kto ma podobne doświadczenie, ktoś jeszcze wstydzi, w kim jest jakiś taki niepokój, szczerze polecam po prostu, żeby to załatwić. Nie da się tego załatwić poprzez schowanie, zapomnienie. Znaczy, to jest tak jak z brudnymi rękoma, można je schować do kieszeni i nikt ich nie widzi, ale one są cały czas brudne. Natomiast trzeba to po prostu oczyścić, a oczyszczenie przychodzi przez to, że konfrontujemy się z tym, czy to na terapii, czy poprzez jakieś rozmowy, czy rozmowy z bliskimi. To ma charakter po prostu oczyszczający. Oczywiście nie każdy potrzebuje publicznej konfesji, opowiedzenia o tym. Dość przypadkowo to wyszło u mnie. Natomiast sam fakt zidentyfikowania się z tym, no wiele wyjaśnia. To pewnie jakoś będzie pokutować zawsze, to będzie rezonowało o wiele mniej, aż w pewnym momencie, mam nadzieję, się zupełnie wygasi i będę miał tą sprawę już za sobą.
Dzień dobry, czy to ksiądz Piotr Cezary Galek z Radia Zachód Zielonej Góry? Ja chciałbym się z księdzem spotkać i porozmawiać w sprawie, która jest prowadzona przez prokuraturę i kurię. Myślę o dawnych latach związanych z księdzem. Czy to jest możliwe? Bo przygotowuję reportaż na ten temat.
No, raczej nie chciałbym.
To znaczy, że ksiądz nie chciałby przedstawić swojej wersji wydarzeń, bo to myślę każdemu przysługuje. Byłoby chyba niedobrze, gdyby to bez księdza się odbyło.
No, na razie nie chciałbym na ten temat się wypowiadać.
Brudne ręce. Był to reportaż Cezarego Galka. Realizacja i muzyka, autor. Czytał Janusz Muliński. Radio Zachód, Lipiec 2019.